Mrok na schodach, pustka w domu nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje śnieg zapruszy, żal się w śniegu zawieruszy.
Przede mną leży książka wydana przez IPN. Są to wspomnienia II wojny światowej spisane przez profesora Uniwersytetu w Poznaniu i dwukrotnego jego rektora Stanisława Wincentego Kasznicę, a opracowane przez Martę Szczesiak-Ślusarek. Te wspomnienia rozpoczynają się od refleksji. Byłem pewny, że wojna jest nieunikniona, zwłaszcza po zgwałceniu Czech. A mimo to wybuch jej wstrząsnął mną jako coś nieoczekiwanego. Może dlatego, że to lato spędziliśmy tak rozkosznie we własnym, od tylu lat wymarzonym domu, w ślicznej okolicy. Czuliśmy się tak szczęśliwi. 15 sierpnia 1939 roku, ślub Janka z Marylką Durską. Całą noc tańczono, bawiono się beztrosko w Głuchowie. A już w 10 dni czy tydzień potem dopadł Janka rozkaz mobilizacyjny w Wiśle, a kilkanaście dni później zginął, czy może zaginął. Jan to był młodszy syn profesora Stanisława Kasznicy z pierwszego małżeństwa z Amelią Malewską. Losy starszego syna, Stanisława Józefa Kasznicy, ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, prowadzą nas do Krosinka pod Mosiną. Obok wymarzonego przez profesora Kasznicę domu, w którym rodzina spędziła ostatnie beztroskie dni przed wojną, stoi głaz upamiętniający dowódcę Stanisława Józefa Kasznicę. Wybrałam się tam z burmistrzem Mosiny Przemysławem Mielochem, historykiem i człowiekiem, który dba o pamięć zasłużonych ludzi i takich miejsc jak to.
Tak naprawdę przez lata właśnie nikt nie wiedział, że taka osoba tu mieszkała przez jakiś czas, że działała, że była żołnierzem wyklętym. I to jeszcze było tak, że nawet po roku 90. No ludzie bali się nawet mówić o tych sytuacjach, które miały miejsce tuż po wojnie. Ja przypominam sobie sytuację sprzed lat, kiedy to jakiś starszy pan przyszedł do redakcji gazety, którą prowadziłem i takim ściszonym głosem powiedział, że tu w Krosinku kiedyś była obława. I nie chciał niczego więcej powiedzieć. Nie chciał powiedzieć, kto był poszukiwany, kto miał być złapany, tylko powiedział, że taka obawa była. Nic więcej nie wiedziałem. Tak przyznam, że tak nie do końca poważnie wziąłem te słowa tego starszego pana, którego już potem, jak mówiłem, nie widziałem. Natomiast później się okazało, kiedy już dowiedziałem się o istnieniu pana Kasznicy i kiedy powiązałem go z Mosiną, to dowiedziałem się, że siostra pana Kasznicy, pani Eleonora Kasznica, powiedziała o tym, że był taki moment, w którym miała miejsce obława i że ona uchroniła swego brata przed ujęciem w taki sposób, że wyszła tutaj gdzie stoimy, poza granicę tej działki i uprzedziła. I dzięki temu pułkownik Stanisław Kasznica nie został tutaj złapany, tutaj w Krosinku. No i wtedy został złapany w Zakopanem, pojmany, a potem zabity.
Na kamieniu jest taki napis pamięci pułkownika Stanisława Kasznicy, żyjącego w latach 1908-1948, ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowanego przez UB i skazanego 2 marca 1948 roku na karę śmierci. Jego zwłoki odnaleziono i zidentyfikowano w 2012 roku podczas prac wykopaliskowych na terenie kwatery na Łączce na warszawskich Powązkach. Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, 2015 rok. Tutaj to jest piękne miejsce, piękne, bo to jest Wielkopolski Park Narodowy, ptaki śpiewają, tam jakieś piły dalej też słyszymy, a głębiej jest dom kiedyś rodziny Kaszniców i następne domy też należały do ludzi związanych z uniwersytetem.
Tutaj, jeżeli chodzi o dom pana profesora Kasznicy, to został on wybudowany w roku, jeżeli się nie mylę, w roku 1939, a głównym budowniczym była jedna z osób rozstrzelanych na rynku w Mosinie 20 października 1939 roku.
To jest obrzeże Mosiny, prawda, ta ulica?
Tak, to jest Krosinko, to jest właściwie końcówka wsi Podmosińskiej, ulica, która biegnie w głąb lasu. Tędy można dojść do jeziora Kociołek na przykład.
Profesor wrócił po wojnie do domu w Krosinku. Rodzina z racji działalności Stanisława była prześladowana. O tym, jaka to była rodzina, jak żyła, opowiedziała mi Eleonora Kasznica, którą odnalazłam w 2012 roku w Warszawie w domu kombatanta. Skromny pokoik, biurko jej starszych braci, które przypominało czasy młodości, rodzinne zdjęcia, kruche filiżanki.
Cieszę się, że sobie porozmawiamy. Zapraszam.
Poziomki trochę się tutaj wysypały z pudełeczka.
Coś cudnego. Herbatka jest.
Herbatka jest.
Czy tam jest jak nakładać? Dobra. A cukier? Krosinko. Przed samą wojną zostało wybudowane. Także już myśmy jeden wakacji spędzili w Krosinku w swojej tej willi. Domy te nasz tam było pięć willi profesorskich.
Tak, bo tam profesor Perkitny był.
Perkitny, Łabędziński, Kasznica, Grochmalicki i Błachowski. To były wille niedługo przed wojną wybudowane. To zostało zajęte przez Niemców, później Niemcy uciekli. No i rozpoczęło się mniej więcej takie życie.
Jak znalazł się profesor Kasznica w Poznaniu?
Profesor Kasznica został zaproszony do Poznania w 1920 roku, kiedy właściwie powstawał uniwersytet, tworzył się Wydział Prawa, rok później już Wydział Prawno-Ekonomiczny i został zaproszony jako już uznany urzędnik, działacz
Marta Szczesiak-Ślusarek
i doświadczony pod względem nauczania, ponieważ od 1912 roku profesor Kasznica był wykładowcą na Akademii Rolniczej w Dublanach, niedaleko Lwowa. Zresztą podczas I wojny światowej bronił mienia i osób związanych z Akademią Rolniczą w Dublanach. Miał już doświadczenie urzędnicze. od 1907 roku był kierownikiem Krajowego Biura Statystycznego w Wydziale Krajowym. Po odzyskaniu niepodległości ówczesny naczelnik państwa Józef Piłsudski zaprosił Kasznicę do objęcia sekcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Także właściwie wydawało się, że będzie kontynuował cały czas taką karierę urzędniczą i polityczną, ale jednak to zaproszenie ze strony Uniwersytetu tutaj w Poznaniu było bardzo nęcące. Zresztą profesor widział u siebie taką pasję budowniczego. I wszędzie tam, gdzie można było coś tworzyć od podstaw, odbudowywać, on bardzo chętnie się w to angażował i przyjechał tutaj do Poznania wraz ze swoją rodziną, pierwszą żoną Amelią i dwoma synami, Stanisławem i Janem.
Gdzie wtedy Kasznicowi mieszkali, jak pani przyszła na świat i który to był rok?
To był 28 rok i rodzice mieszkali w Poznaniu, bo wtedy ojciec był zaproszony na objęcie katedry w nowo tworzonym Uniwersytecie w Poznaniu. Przedtem był profesorem w Dublanach. Dublany były filią Uniwersytetu Lwowskiego. I ojciec objął katedrę, znaczy stworzył katedrę prawa administracyjnego w Poznaniu. I to byli profesorowie zaproszeni ze Lwowa, z Warszawy, z Krakowa, na przykład profesor Lisowski. To były rzeczywiście bardzo postacie takie znane już.
Czy ojciec wspominał często ten okres pierwszy, kiedy
oczywiście
tworzył
tak.
Uniwersytet?
Ta grupa tych naukowców bardzo była związana z sobą. Oni rzeczywiście tworzyli ten uniwersytet. Tu chodziło o to, żeby ten uniwersytet był żywy, żeby ta młodzież miała dobry przykład.
Ojciec miał bardzo dużo zajęć, bo i uniwersytet, którego był rektorem, prawda, też.
Dwie kadencje.
I był senatorem. A jak wyglądało życie rodzinne?
Życie rodzinne było i przez pierwszą żonę ojca, i drugą to były siostry. To ognisko domowe było bardzo pielęgnowane. Była wielka więź, chłopcy Stach i Janek po śmierci cioci Amelci cieszyli się bardzo, że ciotka, kochana ciotka będzie ich matką.
Ona była trochę młodsza, prawda, od ojca?
Mama, tak, 20 lat młodsza. Jeszcze wuj Gustaw Maleski był przyjacielem ojca, więc to wszystko tak w rodzinie było przez wiele lat, no i dlatego to było bardzo serdecznie.
Poznańskie mieszkanie Kaszniców mieściło się przy ulicy Grodgera. Harmonia, która panowała w domu Kaszniców, pozwalała profesorowi oddawać się w pełni pracy uniwersyteckiej.
W Poznaniu jest przede wszystkim znany jako dwukrotny rektor, prorektor, wielokrotnie jako dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poznaniu. I jest znana jego działalność taka typowo uniwersytecka, naukowa, dydaktyczna. Natomiast sam profesor ma bardzo bogatą przeszłość, właściwie sięgającą XIX wieku, związaną z działalnością na niwie publicznej, na niwie naukowej, politycznej. Także właściwie na każdym etapie swojego życia kierował się takim mottem służ ojczyźnie. I takie wartości, które wyznawał, czyli Bóg, honor, ojczyzna, w jego przypadku nie były tylko takimi górnolotnymi, prostymi słowami, ale faktycznie on właściwie niezależnie od okoliczności, niezależnie od czasów, w których żył, funkcjonował, niezależnie od sytuacji rodzinnej, statusu materialnego, starał się służyć ojczyźnie. Właściwie Stanisław Wincenty Kasznica, profesor Kasznica, o którym mowa, był już właściwie trzecim pokoleniem prawników, bo począwszy od jego dziadka, Wincentego Kasznicy, właściwie synowie, przynajmniej jeden z synów zawsze był prawnikiem w tej rodzinie. Wincenty Kasznica współpracował z margrabią Aleksandrem Wielopolskim i był taką postacią uznaną w Galicji.
Czyli dziadek był
prawnikiem,
W Krakowie.
Tak. Jego syn, Józef, również był prawnikiem, ale związał swoje losy z uniwersytetem, na początku ze szkołą główną w Warszawie. Po jej likwidacji z carskim uniwersytetem, zdecydował się jednak na carskim uniwersytecie wykładać, po czym przeniósł się do Lwowa i tam na Uniwersytecie Lwowskim wykładał prawo, prawo kanoniczne, także był uznanym pedagogiem i właściwie jego śladem poszli dwaj synowie, Stanisław Kasznica, profesor, który został prawnikiem, ale jego drugi syn, Kazimierz, również został prawnikiem, prokuratorem, w prokuratorii generalnej pracował. Z nim związana jest niezwykła historia, znana na początku XX wieku i powtarzana szeroko, ponieważ zginął on w górach wraz ze swoim synem i jednym z przewodników górskich taterników. Ocalała natomiast najsłabsza właściwie z osób, która z nimi szła przełęczą, jego żona. No, sprawa ta była bardzo głośna na ówczesne czasy, zresztą później w kolejnych dziesięcioleciach zastanawiano się, w jaki sposób ocalała drobna, słaba kobieta, a nie przeżył taternik, nie przeżył człowiek w kwiecie wieku i nie przeżył młody chłopiec. No, okazało się, że to chodziło o hipotermię i niestety tutaj zadziałały takie prawa biologii, prawa chemii. Zatem Stanisław Kasznica był jedynym męskim potomkiem rodu. Jego siostry nie założyły rodziny, właściwie żadna z nich. I tylko przeżyła siostra Paulina, która dożyła też sędziwego wieku i jest pochowana w Bugu pod Poznaniem. Także towarzyszyła profesorowi Kasznicy, swojemu bratu właściwie do ostatnich lat. Przez pewien czas jeszcze przebywała u sióstr zakonnych.
Nie mogę napatrzeć na to zdjęcie, jest przepiękne. Jakby mogła pani o nim powiedzieć, kto na nim jest? Gdzie?
To jest Staś, właśnie najstarszy, ósmy rocznik, zamordowany. Janek, o 4 lata młodszy, rodzony brat Stacha. On rolnictwo kończył z tym, że w 1939 roku, 15 sierpnia był ślub, 27 pojechał z żoną Marylką w góry. Tam złapała go karta mobilizacyjna, także żonę swoją tą młodziutką zawiózł z powrotem do rodziców, do Głuchowa i od razu w mundur i stawił się. Oni obaj byli w artylerii konnej, tylko w różnych bateriach. I Stach i on byli powołani. Armia Poznań przesuwała się do Warszawy, cały czas walcząc, między innymi przejście przez Bzurę. Oni chyba 2 razy czy 3 razy przechodzili przez Bzurę. No i później dotarli do pod Warszawę w Laskach. I w Laskach, jak przechodzili już do Warszawy, nadleciały samoloty, bo to przecież to była potworna broń. A myśmy nie mieli już myśliwców. Między innymi Janek zginął. Leży tam. On charakterystyczny, bo był bardzo wysoki mężczyzna, 1,98 m. Także rzeczywiście na tamte czasy to był wyjątkowo wysoki.
Jacek, jaki przystojny.
Bardzo przystojny.
Jeden
tak.
I drugi.
Tak. To obej, tylko każdy inny. On był niebieskie oczy, pogodny. Byli wspaniali ci chłopcy.
A to?
To Jędrek Andrzej, ojciec Krzysztof, dominikanin późniejszy. Skończył najpierw prawo i wstąpił do zakonu.
To jest Wojtek pewnie?
Wojtek.
Tak,
dobrze. Tak.
Zamyka listę pani.
Tak, tak.
A w Mosinie na cmentarzu leżą rodzice, prawda?
Rodzice.
Czyli tam jest grób ojca Stanisława.
Stanisława i mamy. Bo rodzice, oboje rodzice chcieli być pochowani w grobie ziemnym i właśnie w Mosinie. Ale rodzice bardzo lubili Mosiny. Spokojne, tamte lata swoje przeżyli.
Marta Szczesiak-Ślusarek.
Tak, no właściwie rodzina Kaszniców była takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, zwartym zespołem. Było ich dużo, bo było 5 dzieci. Duża różnica wieku pomiędzy tą pierwszą dwójką chłopców, czyli Stanisławem i Janem, a między 3 dzieci z drugiego małżeństwa, z Eleonorą z Malewskich. Andrzej, Wojciech i Eleonora, to ta 3 młodszych dzieci. bardzo dobrych stosunkach ze starszym rodzeństwem. Zresztą wspominają tutaj zarówno w swoich pamiętnikach, jak i pani Eleonora do dzisiaj wspomina, że często starsze rodzeństwo, a szczególnie Jan, zabierał ich na takie wyprawy do cukierni, do Pskiego na ulicy Fredry i tam mogli pofolgować sobie poza wzrokiem groźnego taty, który lub też mamy, bo też nie była z tego powodu szczęśliwa. Szczególnie bliski dla Eleonory był Stanisław, czyli najstarszy brat. No chociaż dzieliła ich ogromna różnica wieku, to jednak zachowała bardzo miłe wspomnienia z nim związane. Aczkolwiek takim bezpośrednim towarzyszem zabaw był Wojciech. Zresztą był taki moment, że to młodsze rodzeństwo chodziło wspólnie do szkoły takiej prywatnej, koedukacyjnej szkoły powszechnej pani Marii Rozmuskiej przy placu Asnyka. I oni się spotykali na korytarzu i najstarszy Andrzej, mający już takie inklinacje inteligenckie, był nazywany Gandim ze względu na duże okulary. Młodszy Wojciech był nazywany Misiem Piastunem, bo się opiekował właśnie najmłodszą Eleonorą. No, a Eleonora jeszcze była nazywana aniołkiem klasowym. I to zostało utrwalone w takiej jednodniówce z tej szkoły, którą możemy dzisiaj znaleźć w Bibliotece Raczyńskich. Także to zostało nawet utrwalone w takim pamiętniku szkolnym.
W podmosińskim Krosinku dotarłam do domu profesora Jana Gabriela Grochmalickiego.
Jestem córką profesora Grochmalickiego, Jadwiga Borkowska. Tutaj już na stałe zamieszkałam w Krosinku po wojnie, a przed wojną ojciec kupił tutaj w 30 roku parcelę i taki letniskowy domek. Wystawy i przyjeżdżaliśmy zawsze na sobotę, niedzielę, no i wakacje. A po wojnie już zamieszkaliśmy na stałe.
Ta ulica, uliczka?
Ulica, no nie miała kiedyś nazwy, ale tak potocznie nazywała się ulicą Kozią, dlatego że wszyscy mieszkańcy mieli kozy. I był jeden główny taki pasterz, taki chłopak i on rano we wszystkich domach tutaj szedł, bo tam łąki były dalej za wsią i z każdego domu zabierał kozę i potem odprowadzał. Taka ulica Kozia, tak. Złośliwie trochę może przez naszych znajomych nazywana.
To była ulica, można by było nazwać ją także ulicą profesorską.
Właściwie tak. Jak myśmy przyjechali, już w 30 roku, w 32 zejście dom był zbudowany, to już zawsze był taki lasek. I to mówi o lasek Kasznicy, ale kto to był? No ojciec naturalnie, bo to kolega, to wiedział. I potem dopiero w 38 roku, tutaj jeszcze za nami był, i tak przyjeżdżali nasi znajomi i zawsze im się podobało i kupowali. Więc profesor Błachowski, on też był rektorem, naprzód tutaj z tej strony domek, teraz jest już też sprzedany, nie ma nikogo z rodziny. I profesor Łabędziński, a w lesie daleko mieszkał pan Perkitny, dentysta. I jego syn był też profesorem, potem już taki podróżnik znany.
W naszej rozmowie przysłuchiwał się syn pani Jadwigi Grochmalickiej, Roman. Czym się zajmował pani ojciec?
No, ojciec był zoologiem. W ogóle z Lwowa pochodził, z profesorem Dybowskim tam współpracował. I tu w 19 roku, jak Uniwersytet w Poznaniu zaczął się tworzyć, no to oni tak ściągali z całej Polski. I wtedy ojca i właśnie potem Kasznica, i Błachowski też, no to wszyscy byli właśnie spoza Poznania. No i ojciec tutaj w 19 roku i tak jeszcze były walki wtedy o Lwów i jakoś moją mamą jeszcze w 18 roku ślub tam brali gdzieś jeszcze po tym, że mogła wyjechać, to przyjechać do Poznania. I tak właśnie tak trochę się trzymali ci lwowiacy i tak razem. No i ojciec poza tym był jeszcze z ramienia Uniwersytetu, był w Fundacji Kórnickiej, tutaj w zarządzie Fundacji Kórnickiej tam w Zamojskim. No i dlatego pewno, bo to były tereny właśnie należące do Kórnika.
Dziadek był zoologiem, ale zajmował się tą florą, fauną wodną. Czyli te wszystkie
skorupiaki.
I w Jeziorze Kierskim przecież, tutaj Góreckim, to wszelkie te badania to przeprowadzali. Właśnie badając właśnie te wszystkie stworzonka, skorupiaki, te żyjątka wodne.
To był ten nasz dawny domek. To była szosa sanatoryjna, widać żadnego lasu, to pole. Jeszcze taka weranda właśnie była, inny zupełnie był ten dom. O, właśnie. Tu mniej więcej w tą stronę był widok taki. Tylko na samym szczycie był las.
Ten domek tutaj w dole, prawda? A ten rzut jest gdzieś tam.
Nie, Romcie, to jest ta strona. O, tutaj szosę sanatoryjną, a to było pole.
Może dziadkowi się dlatego podobało to, że on tak trochę przypominało mu lata dziecięce, bo on pochodził w zasadzie z okolic Rzeszowa, już tam Bieszczady, czyli takie połoniny i tutaj też były takie. Ten lodowiec tutaj narobił takich właśnie wyniesień i dolinek no takich rynnowych, że było mu, przypominało mu to.
Swobodniej tutaj było jednak.
Rodziny Kaszniców pani znała?
No tak, jak tutaj w 1938 roku, ja nie wiem jakieś, bo tak mam gdzieś zapisane, że razem z mamą, bo tutaj była jeszcze wolna parcela i na połowę, bo ojciec mój zmarł w 1936 roku, to jeszcze dawno byliśmy małe, i na połowę właśnie kupili tą parcelę i połowę już wybudował dom, więc ja pamiętam, że w 1939 roku było poświęcenie tego domu i to już właściwie wojna, jedne wakacje mielibyśmy wspólne. I dzieci były, dzieci w tym samym wieku, no, znaczy z drugiego małżeństwa, bo ja tych synów właściwie nie znałam, tych pierwszych, bo to jeden zginął w 1939, ten Jan, a ten drugi, no tak tragicznie potem, jak tutaj po wojnie go tutaj, więc właśnie bo tak szukali go, czekali tutaj na niego.
Nie było lasu, a dziś dawne domy profesorskie stoją w puszczy. Pani Grochmalicka opowiadała, jak rodziny Grochmalickich i Kaszniców próbowały w 1939 roku wyjechać gospodarskim wozem na wschód. Z Kurnika jednak zawróciły. Kasznicowie zostali wyrzuceni z Poznania i znaleźli się w Limanowej, a potem syn Stanisław sprowadził ich do Warszawy. Tam tworzyła się już sieć tajnego nauczania. Profesor włączył się w tworzenie uniwersytetu. Napisał później też podręcznik, z którego korzystano wiele lat po wojnie. Jego synowie walczyli. Najstarszy, Stanisław, przeszedł do historii jako ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. Jego fascynującą i tragiczną biografią zajmuje się Rafał Sierchuła z Instytutu Pamięci Narodowej. Jak to się stało, że zajął się tym tematem?
Wszystko zaczęło się w 1992 roku. Jako świeżo upieczony magister Uniwersytetu Poznańskiego zostałem poproszony przez jednego z moich przyjaciół w Warszawie o wystąpienie na konferencji dotyczącej Narodowych Sił Zbrojnych. Nazwa była mi znana, natomiast sama historia NSZ-u i działalności organizacji konspiracyjnej w Wielkopolsce no, w 1993 roku była bardzo skąpa informacja na temat działalności tych organizacji. I tutaj zwróciłem się w oczy trzy postacie, które organizowały w Poznaniu tą konspirację. Trzy tragicznie zamordowane przez UB, wśród nich Stanisław Kasznica. I postanowiłem pogłębić ten temat po powstaniu IPN-u, po umożliwieniu wniknięcia w dokumentacje, które znajdują się w IPN-ie. Ta moja wiedza bardzo skąpa z 1992 roku nagle się poszerzyła i zacząłem badać nie tylko historię powojenną, tą wielkopolską, zaledwie kilkumiesięczną, ale też postanowiłem prześledzić i zbadać losy Stanisława Kasznicy, który nie tylko był komendantem Okręgu Poznańskiego, ale też był ostatnim komendantem całej Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych na terenie całego kraju. To jest takie ciekawe pokolenie, w historiografii się mówi pokolenie Polski Niepodległej. To są ci ludzie młodzi, którzy rodzą się na przełomie wieków. Stanisław Kaśnica rodzi się w 1908 roku. Jednakże żyje w tym etosie Polski wyzwolonej, Polski, która toczy walki o granice. W tej euforii w gimnazjach, o tym zresztą w wielu pamiętnikach się czyta, jak rodzice oddawali do szkół polskich wreszcie po 123 latach z taką nadzieją, że ci młodzi ludzie tą Polskę podtrzymają i oni gdyby szli w dorosłość z takim wielkim obciążeniem tego, że muszą utrzymać tą Polskę. I wchodzą w 1926 roku, wchodzi Stanisław Kaśnica w wiek już pomaturalny, idzie na studia. W tym czasie następuje zamach majowy, bardzo ostry apel podpisuje jego ojciec w imieniu Uniwersytetu Poznańskiego, mówi o rokoszu, o tym, że te wszystkie swobody są podeptane. Jak na te czasy to był bardzo, bardzo ostry dokument. Stanisław, jego syn w tym czasie jako student, pomny na to, że jest spadkobiercą Polski Niepodległej, bardziej angażuje się w działalność społeczną i polityczną niż w działalność naukową, studencką, co zresztą jest bardzo jak gdyby nagminne. Następuje wojna. Stanisław Kaśnica walczy w 7. Dywizjonie Artylerii Konnych, walczy pod Bzurą, otrzymuje Krzyż Virtuti Militari w tej samej bitwie, w której ginie jego brat. Postanawia nie iść do niewoli. W Warszawie nawiązuje kontakty z liderami Tajnej Organizacji Polskiej i rozpoczyna się działalność konspiracyjna. Jest bardzo aktywny. Organizacja ta wykazuje szereg inicjatyw bardzo istotnych. Zakłada organizację wojskową, Związek Jaszczurczy. Zakłada grupę polityczną, która nazywa się Grupa Polityczna Szaniec. Zakłada organizację tą cywilną, w początkowej fazie komisariat cywilny. Kładzie duży nacisk na działalność propagandową, tajne gazetki. Stanisław Kaśnica w początkowej fazie jest redaktorem naczelnym pisma Placówka dla rolników, ale też pisuje do Szańca. Nawiązuje kontakty ze swoimi przyjaciółmi, zbiera te środowiska. Promuje swojego przyjaciela w tym gronie Lecha Neumana, który zaczyna publikację na temat ziemi zachodniej, o tym obłączeniu. W 1941 roku Szaniec, grupa Szańca i jej pismo jako pierwsze postuluje przyłączenie Nysy, Odry do Polski. I jest to jedna z pierwszych inicjatyw, która niedługo stanie się dla tej organizacji jak gdyby taką metką, która ją spośród tych wielu organizacji konspiracyjnych odróżnia. W roku 1942 ta grupa, w której funkcjonuje Stanisław Kaśnica, łączy się z częścią działaczy i organizacji związanych ze Stronnictwem Narodowym i tworzą one Narodowe Siły Zbrojne. Stanisław Kaśnica jest nie tylko działaczem Służby Cywilnej Narodu, ale również wchodzi do ścisłego zarządu tą organizacją, do Tymczasowej Rady Politycznej, organizacji, która jest najważniejszą kierującą grupą Narodowych Sił Zbrojnych. I jest osobą, która właściwie do momentu scalenia części NSZ-u z AK w tej strukturze funkcjonuje. Ponadto,
czyli ta granica zachodnia właściwie w ich wyobrażeniach pokrywałaby się z dzisiejszą granicą zachodnią.
Tak. Przy czym granica wschodnia była granicą ryską, bo co do tego nikt nie miał w strukturach obozu narodowego wątpliwości, że jakieś zmiany terytorialne. Tylko Niemcy jako agresorzy powinni ponieść karę, a poza tym te ziemie były piastowskie i powinny wrócić. Poza tym czynnik geopolityczny, czyli najkrótsza granica obronna na rzece, to też był powód, który był geostrategicznie ważny. I
naturalne granice.
Naturalne granice i poza tym ziemie, które mogły wchłonąć ludzi, którzy nie mieli chłopów, czy też robotników mogli zasiedlić, czy też emigracja mogła wrócić i zasiedlić te ziemie.
Gdyby Rosjanie nie zajęli Polski, to właściwie to te struktury państwa podziemnego zbudowane przez Armię Krajową i Narodowe Siły Zbrojne były gotowe. Państwo by ruszyło pełną parą, bo wszystko było, prawda? Ludzie byli przygotowani. Ludzie, których w dużej części potem zniszczono po wojnie.
Właśnie to jest niezwykłe, to jest jak gdyby, w cudzysłowie, czyli nauczkę, którą przyjęli ci aktywiści międzywojenni z okresu 1919-18 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, natomiast trzeba było w trudzie szukać kadr na nowo odzyskanego państwa. Natomiast tutaj już, proszę Państwa, już w 1939 roku rozpoczęły się koncepcyjne działania dotyczące stworzenia administracji. I zarówno w delegaturze rządu londyńskiej, czy też w AK, jak również w Narodowych Siłach Zbrojnych i najpierw w Komisariacie Cywilnym, w którym funkcjonował Kasznica, a potem w Służbie Cywilnej Narodu. Także to jest dla mnie pewien ewenement, ponieważ tu wojna, a tu już przygotujemy kadry, które zajmą te ziemię i już nie tylko je zajmą, ale też zreformują, przygotują administrację. Był plan elektryfikacji tych terenów, zmian ulic, cmentarzy, nazw, przebogate dokumenty. Były podręczniki dla autochtonów, żeby ich związać z Polską, audycje radiowe. To jak się czyta programy i plany, jest to porażające, zwłaszcza, że spójrzmy, to jest 42-43 rok, kiedy Niemcy prą naprzód, a my tutaj podziemie polskie już przygotowuje administrację na ziemiach, no de facto nie tylko wcielonych, tak jak kraj Warty, ale wtedy rdzennie niemieckich. W sierpniu 1944 roku wybucha powstanie. Stanisław Kasznica w tym czasie jest w Warszawie, jest pośród tej grupy, która nie miała być ewakuowana przed Rosjanami. Bierze udział w walkach, kilkudniowych walkach na Ochocie, wraz z utworzonym przez siebie oddziałem przyszłej planowanej policji powojennej. Ta formacja nazywa się Obrona Narodowa. Jednakże ta walka jest bardzo krótka, ten oddział zostaje rozbity, a Stanisław Kasznica wychodzi z Warszawy, dostaje się do Częstochowy. W Częstochowie nawiązuje kontakt z liderami organizacji polskiej i tam następują trzy zasadnicze, bardzo charakterystyczne i bardzo ważne dla historii jego życia wydarzenia. Pierwsze, zostaje komendantem tego okręgu. Zostaje komendantem okręgu częstochowskiego, Narodowych Sił Zbrojnych. Jemu podlegają struktury wojskowe. Druga rzecz. W tym czasie, kiedy trwają walki w Powstaniu Warszawskiego, kiedy właściwie w Warszawie odcięte są od świata i zarówno Komenda Główna Armii Krajowej, i Delegatura Rządu, właśnie w Częstochowie działacze Organizacji Polskiej, z Kasznicą włącznie, plus z kilkoma innymi organizacjami, takimi jak Ojczyzna, takimi jak Stronnictwo Ludowe, próbują utworzyć rząd, taką strukturę pararządową.
To jest 44
rok. 44 rok, która miała zastąpić tą delegaturę, która w tym czasie jest odcięta. Oni planują utworzenie własnego rządu. Zostają wysyłani emisariusze do kardynała Sapiechy, czy on się zgadza, czy władze kościelne się zgadzają. Ta inicjatywa upada, z powstania struktury delegatury wychodzą. Również trafiają do Częstochowy. Kardynał Sapieha był bardzo negatywnie nastawiony do tej historii. I wreszcie trzecia, najważniejsza historia związana z Wielkopolską, z Poznaniem, z Krosinkiem i z jego działalnością tutaj. Otóż Stanisław Kasznica nawiązuje kontakt z wysokim oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej, który w tym czasie organizuje konspirację antysowiecką. Tym oficerem jest Cichocienny, Jan Kamieński, on ma organizować tą konspirację na terenie Wielkopolski. I po rozmowach z Kasznicą dochodzi do wniosku, że jemu powierzy w pomoc w utworzeniu tej struktury.
Stanisław Józef Kasznica przenosi swoją działalność z Częstochowy do Poznania i do Krosinka.
Po wkroczeniu do Częstochowy i zajęciu Częstochowy przez Armię Sowiecką, Stanisław Kasznica wyrusza, to jest 24 styczeń, wyrusza z grupą... 45 roku wyrusza z grupą swoich podkomendnych do Krosinka. Trafiają do Krosinka 4 lutego i tutaj rozpoczyna się działalność tej antykomunistycznej, jednej z pierwszych organizacji na terenie Wielkopolski. Z 4 luty 1945 roku.
I zaczyna się polowanie na Kasznicę.
Rozsiewa informacje, że prawdziwy Stanisław Kasznica zginął, że on się nazywa Borowski. Wkrótce również wyjeżdża z Kosinka do Poznania. W Poznaniu zajmuje mieszkanie swoich rodziców na Grodgera 2. To jest jak gdyby drugi punkt konspiracyjny na terenie Poznania. Również próbuje, będąc w kontakcie z dowództwem NZ-u, próbuje, aby osoby, które są ścigane, przerzucić właśnie na teren zachodni i tutaj organizować przy ich pomocy struktury konspiracyjne.
Kasznicowie to inteligencka od pokoleń zasłużona dla Polski rodzina. Jeżeli zastanawiamy się, z jakich domów pochodzili żołnierze wyklęci, bandyci, jak niektórzy próbują nam wmówić, to między innymi z takich właśnie domów. O Stanisławie Józefie Kasznicy, ostatnim dowódcy sił zbrojnych, mówi Rafał Sierchuła, redaktor książki Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów.
Sam pomysł tworzenia na terenie Poznania tej organizacji antykomunistycznej i paradoksalnie poakowskiej, ponieważ Jan Kamiński był akowcem i chciał tutaj tworzyć strukturę poakowską, złożoną z NZ-owców, niescalonych z AK, jest historią niezwykłą. A koniec końców jednak ta operacja się nie udała. No, były tutaj tarcia z miejscową strukturami akowskimi, które na NZ-owców nie patrzyło zbyt życzliwie. I Stanisław Kasznica postanawia utworzyć tutaj okręg, który będzie NZ-owski w pełni, bez już pomocy Jana Kamińskiego. I ten okręg zostaje utworzony de facto w kwietniu 1945 roku. Składał się ze struktur wojskowych, którymi dowodził Kasznica. Obejmował Poznań, Wielkopolskę oraz Pomorze. Struktur cywilnych, które miały charakter takiej konspiracyjnej partii. Ta formacja nazywa się Obóz Narodowy. Ją kierował wspomniany przeze mnie Lech Neyman. I struktur młodzieżowej na terenach uczelni poznańskich. Ta struktura nazywała się Pokolenie Polski Niepodległej. Wraz z napływem z terenów centralnej Polski działaczy NZ-owskich, SN-owskich rozpoczęła się pewna kłopotliwa historia, ponieważ wśród tych osób, które napłynęły do Poznania, znalazła się osoba ze Śląska, która bardzo szybko podjęła współpracę z Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, bo już w kwietniu 1945 roku w aktach IPN-u można odnaleźć donos, który już jak gdyby obszernie informuje, że Stanisław Kasznica, wymieniany jako doktor, Stanisław Kasznica jest w Poznaniu, mieszka na Grodgera, tak się, jak się ubiera, jest jego dokładny rysopis.
A kto jest podpisany pod tym pismem?
Jest to informator o pseudonimie Wujek, jego nazwisko jest nam znane, przedwojenny działacz, korporant. Został zawerbowany do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, kryptonimie Wujek. On nie tylko ujawnia dane dotyczące dowódcy tego okręgu Stanisława Kasznicy, ale również podaje wiele cennych informacji na temat działalności wywiadu, na temat osób, które funkcjonują. Jest wielce prawdopodobne, że to właśnie dzięki jego informacjom agenturalnym udało się Urzędowi Bezpieczeństwa w lipcu 1945 roku aresztować i rozbić tą strukturę wojskową. Dla Stanisława Kasznicy ta sytuacja miała o tyle szczęśliwy przebieg, gdyż w momencie aresztowania przebywał na spotkaniu w Warszawie, na odprawie z dowództwie NSZ-u i spotkaniu w ramach struktur organizacji polskiej i zostaje ostrzeżony w Poznaniu na cmentarzu Górczyńskim przez swojego przyjaciela Lecha Neymana. Kasznica postanawia zawiesić działalność wojskową na terenie Poznania, wyjeżdża i tak de facto już więcej razy na dłużej do Poznania już nie przyjedzie. Wraca do Warszawy, tam informuje swoich przełożonych o tym, że organizacja wojskowa w Poznaniu jest rozbita.
Eleonora Kasznica.
Leżeli, to był listopad, zimno, deszcz padał i pod bramką, bo mieliśmy w Krocinku wyjścia z ogrodu na dwie strony, w jednym i drugim miejscu leżeli żołnierze, bo to nie byli ubowcy. Bo proszę sobie wyobrazić, nasze cudowną gosposię mieliśmy, Marynie Szymkowiak, oddaną, nadzwyczajny człowiek. I wiedzieliśmy, że Staś, i oni wiedzieli, ubowcy, wiedzieli, że Staś będzie właśnie do Krosinka, przyjedzie w tymże dniu. I wtedy wpadnie. I proszę sobie wyobrazić, że wzięłyśmy koszyczki z Marynią i sobie poszłyśmy, nie wiem, czy pani znają Krosinko, teraz to jest las, a przedtem to były przez Niemców posadzone młodniaczki. Także myśmy długo były widziane przez tych leżących przy furtkach i musiałyśmy iść wolno, opowiadając coś sobie wesoło, żeby widzieli, że się po prostu idziemy na rynek coś kupić. I w momencie, kiedy już myśmy nie były widziane z domu przez te czujki, puściłyśmy się pędem do Musiny, bo wiedziałyśmy, kiedy pociąg, wsiadłyśmy. A dlaczego dwie? Bo albo Stach wyszedł zachodnim dworcem, albo głównym, więc musiałyśmy się rozstawić, żeby go doładować. Bo miał jechać, przesiąść się na pociąg do Musiny i przyjechać w Łapy. I akurat wyszedł głównym miejscem, gdzie Marynia pilnowała i powiedziała: panie Stanisławie, proszę nie przyjeżdżać, Krosinko jest obstawione i proszę zniknąć. No i rzeczywiście odwrócił się od razu i pojechał do Warszawy. Wtedy jeszcze uratował się.
Ale Stanisław Kasznica nie uszedł Urzędowi Bezpieczeństwa. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w maju 1948 roku. Przedtem przeszedł straszliwe tortury. Kiedy rozmawiałam z panią Eleonorą, nie było wiadomo, gdzie są szczątki Stanisława Kasznicy. Przed śmiercią pani Eleonora doczekała się jednak dzięki profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi godnego pochówku swojego brata. Fragment młodzieńczego wiersza Stanisława Kasznicy, napisanego podczas służby wojskowej we Włodzimierzu Wołyńskim. Dom, rodzice, te przesłodkie słowa, których wagę i bezmiar w tak dalekiej szkole poznało me serce i głowa. I dziś nic ponad nie. Nie kocham, nie wolę. Bo dziwne, wielkie macie w sobie siły, które na odległość me serce krzepiły. I za to, drogi, rodzinny mój domu, hołd ci i dzięki składam, jak nigdy nikomu. W audycji wystąpili Eleonora Kasznica, zapis z roku 2012, Marta Szczesiak, Ślusarek, Rafał Sierchuła oraz Przemysław Mieloch. Całość opracowała przy współpracy Aleksandry Jerzewskiej, Barbara Miczko-Malcher, a zrealizował dźwiękową audycję Ryszard Wojtowicz.